między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Od dzisiejszej niedzieli chciałbym Państwu zaproponować w Między Niebem a Ziemią cotygodniowy cykl wielkopostny, swoistą drogę krzyżową, której areną będzie miejsce nazywane Golgotą w środku miasta. Chodzi oczywiście o poznański Fort VII, czyli pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich, założony przez Niemców w październiku 1939 roku. A naszą przewodniczką po kolejnych stacjach będzie Grażyna Wrońska. To nie jedyny wielkopostny akcent w dzisiejszym programie, ale oprócz tego także odpowiedź na, przyznają Państwo, prowokujące pytanie. Czy Bóg się przed nami ukrywa? Łukasz Kaźmierczak, zapraszam na dzisiejsze Między Niebem a Ziemią.
Wybacz im.
Oto Golgota w środku miasta. Poznański Fort VII. Przekraczamy mroczną i potężną budowlę, by w czasie Wielkiego Postu być razem zmęczonymi tam przez hitlerowców więźniami. Więźniami bez winy. Prowadzą nas Jacek Kaczmarek, kierujący tym muzealnym obiektem, i Grażyna Wrońska.
Chwała wam, coście zginęli, a grobu nie macie, nad którymi nikt w smutnej nie stanie szacie, nikt się nie pomodli, łez nie uroni. Chwała wam, których nazwiska zatarł już czas. Zostanie pamięć waszej ofiary, ale chyba nazwiska nie zostały zatarte.
Niestety wiele nazwisk zostało zatartych. Niemcy bardzo się postarali, żeby pamięć o nich też zginęła. 40 tysięcy nazwisk znamy tylko około 5 tysięcy. Nawet nie wiemy, gdzie oni są. Mogą być w lasach, w okolicach Zakrzewa, Palędzia, Dąbrówki, nad Rusałką, w Rożnowicach. Po wejściu do tego długiego korytarza kazano się im ustawić twarzą do ściany i wszystkie te sceny, które znamy z filmów, które znamy gdzieś z opowieści, tutaj się działy naprawdę. Uderzenia w głowę tak mocne, że ktoś obijał głową o ścianę, ktoś się przewracał, ktoś był kopany, szczekanie psów.
Można powiedzieć, że zaczyna się droga krzyżowa tych niewinnych ludzi, których tak strasznie potraktował okupant.
Tak, idziemy dokładnie taką samą drogą, jaką oni szli. Tutaj rzeczywiście zaczynała się ich droga krzyżowa w Forcie VII. Tu, od tego miejsca, to już jest taki bruk, który był wtedy. To jest, są te same kamienie. Wejdziemy może do jednej z takich cel.
Ceglane ściany, które niosą nasz głos, a głos się załamuje.
To jest cela numer 65. Jak widać, tutaj nic nie ma. Tutaj nie ma nawet pryczy. I na tej mokrej, zimnej, ceglanej albo betonowej posadzce spali. Ktoś był aresztowany w lekkim ubraniu, no to nie miał się nawet czym przykryć albo czego podłożyć pod siebie. Na tej podłodze bywało trochę słomy, czy tam sieczki, jak czytamy we wspomnieniach więźniów. Tak było aż do roku 42. Bo dopiero w 42 roku zaczęto budować prycze i to jeszcze nie wszędzie. Jedyne wyposażenie takiej celi stanowiły dwa wiadra na załatwianie potrzeb fizjologicznych, gdzieś ustawione pod drzwiami.
A ile osób tu przebywało? Nie wiadomo.
Dziesiątki. Dziesiątki były takie cele, gdzie bywało po 200 parędziesiąt osób.
Na jakiej powierzchni?
100 metrów, 150 metrów. To były cele dla tylu osób, ilu się dało pomieścić. W kolejnym bocznym korytarzu znowu postacie, figury przypominające tych, których tutaj wyrzucano z cel. I tak im kazano stać. Godzina, 3 godziny czekali, co z nimi będzie. Czy będą wywiezieni na przesłuchanie do siedziby gestapo, czy wyrzuceni na tak zwane ćwiczenia gimnastyczne tutaj na dziedzińcu, czy będą może przewiezieni do innego obozu.
Kiedy przychodzą tutaj ludzie po latach i widzą te postaci, jaka jest reakcja?
No tutaj się robi przede wszystkim cicho, bardzo cicho. To miejsce przytłacza ogromem tragedii. Tym bardziej jest to przerażające miejsce, jeśli zajrzymy jeszcze do wnętrza tych pomieszczeń, na przykład do tej celi tutaj, gdzie widać właśnie figury przypominające więźniów. Kilkadziesiąt osób w takiej małej celi. Pchły, wszy, pluskwy, wszelkiego rodzaju insekty, które się gromadziły w tej sierce czy słomie. Paskudne warunki higieniczne, kilka razy epidemia tyfusu, różnych innych chorób zakaźnych. Tutaj w tej celi przez pewien czas przetrzymywano księży.
To była liczna dosyć grupa.
O, znamy nazwiska ponad 200 kilkudziesięciu księży, którzy przeszli przez Fort VII.
A ilu się uratowało?
Tego nie wiemy, ale myślę, że tych, którzy zginęli w Forcie VII i później w innych, to jest na pewno 100 kilkudziesięciu. Tak by trzeba to chyba oszacować.
Nazwiska niektórych są znane.
No możemy tutaj w tym miejscu wspomnieć o księdzu Ludwiku Mzyku, werbiście z Kludowa. Ksiądz Ludwik Mzyk, który tutaj w tej celi był zamknięty, podpadł SS-manom za protesty. Sesmani bardzo naigrywali się z księży, kazali im śpiewać jakieś religijne pieśni czy odprawiać nabożeństwa, podchodzili tutaj pod te okienka i urządzali sobie po prostu zabawę. Księża protestowali, ksiądz Ludwik Mzyk szczególnie za te protesty podpadł. Wyciągnięty został więc pewnej nocy na korytarz i kazano mu biegać. A skoro ktoś biega, to znaczy, że ucieka. Skoro ucieka, to można go zastrzelić. I został skatowany pod bramą, którą za chwilę będziemy przechodzili, a potem dobity strzałem z pistoletu przez niejakiego Dibusa, SS-mana znanego z okrucieństwa. Ksiądz Ludwik Mzyk, werbista z Chludowa, jest błogosławionym w gronie 108 męczenników, ofiar II wojny światowej. Z naszego obozu aż 13 osób jest w tym gronie. Przede wszystkim błogosławiona piątka. Jarogniew Wojciechowski, Edward Klinik, Czesław Jóźwiak. Tutaj byli w Forcie VII. Oni co prawda nie zginęli tak jak Ludwik Mzyk, bo o śmierci jednego z błogosławionych wiemy tylko jednej. Inni zginęli w innych obozach. Byli też ofiarami, ale
inną
więzienia,
śmierć ponieśli.
Tak jest, więzienia w Dreźnie. Natomiast byli tu w Forcie VII. Pójdziemy do tego miejsca.
W tej ciszy przebywać wciąż chcę. W tej ciszy daleki świat ten. Ty przez łzy ja widzę Cię, Jezu, mój Pan, jak wiele masz sińców i ran. Miłości Twej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechu. Cię przebiły, lecz mój grzech,
lecz mój grzech.
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech.
To nie ludzie, lecz mój grzech.
To nie kości Cię trzymały, lecz mój grzech.
To nie kości.
Lecz na pewno to się stało, widziałeś mnie. Często ten dzień, Golgotę i słodki jej cień. Gdy przyszłam pod krzyż z ciężarem swych win, uwolnił mnie tam Boży Syn. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech.
To nie
ludzie Cię skrzywdzili,
lecz mój grzech.
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Te słowa brzmią nam w uszach od czasu Środy Popielcowej. Jakie znaczenie ma Wielki Post w życiu katolików, o ile oczywiście podchodzimy do niego bardzo poważnie. O tym mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Nazywamy ten czas Wielkim Postem nie tylko dlatego, że trwa 40 dni, ale żeby podkreślić, że jest to ważny czas, istotny dla chrześcijan, chcemy przez ten czas przede wszystkim odnowić swoją chrzcielną tożsamość. Warto przypomnieć, że w historii Kościoła, a szczególnie w Kościele starożytnym od samego początku, Wielki Post to były takie szczególne rekolekcje. Przede wszystkim czas przygotowania katechumenów do chrztu, dla tych dorosłych, którzy przygotowali się do przyjęcia wiary w Chrystusa, a dla ochrzczonych to był czas właśnie odnowienia swojej chrzcielnej tożsamości. Właśnie jesteśmy ludźmi kruchymi, słabymi, że potrzebujemy Boga. To jest po prostu gest pokory. Przypominamy sobie, że przecież powstaliśmy z prochu. Księga Rodzaju nam mówi o tym, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, ale dał nam tchnienie życia. Żeby uznać i odkryć swoją prawdziwą godność, to, że mamy w sobie życie wieczne, trzeba najpierw odkryć, że jako ludzie mamy swoją kruchość, więc to jest taki piękny znak, gest, żeby otworzyć się na Pana Boga, na Jego łaskę. Pan Jezus pokazywał istotę postu w swoich Ewangeliach. Mówią, dopóki Pan Młody jest z nimi, nie muszą pościć, ale zabiorą im Pana Młodego i wtedy będą pościć. Takie tajemnicze słowa, które powiedział kiedyś do apostołów, do swoich uczniów, które miały podkreślić, że post ma znaczenie właśnie religijne, że chcemy odkryć ten głód Boga. Człowiek, odmawiając sobie posiłku, różnych rzeczy w swoim życiu, ma odkryć, że w sercu, głęboko w sercu tęskni za Panem Bogiem. I to tak naprawdę jest sens postu, żeby też odkryć swoje pragnienia, za czym tęsknię, czego szukam w życiu, bo gdy rzeczywiście sobie czegoś odmawiamy, to wtedy budzą się w nas różne tęsknoty. Mówiąc o poście tym duchowym, wielkopostnym, przede wszystkim szukamy tego motywu religijnego. To nie jest czas diety jedynie, bo na dietę można sobie przejść, nawet nie będąc człowiekiem wierzącym, prawda? Odmawiając sobie posiłków, nie jedząc przez pewien dzień, czy odmawiając sobie jedzenia mięsa, można przejść na dietę, nie będąc człowiekiem religijnym, a to coś więcej niż dieta. Na pewno trzeba pokazywać wartość postu, bo z jednej strony pewnie, że to jest tradycja i też od strony takiej nawet moralnej, to jest przykazanie kościelne, że mamy pościć i w piątki, ale również ten post ścisły, Wielki Piątek i w Środę Popielcową, więc dla kogoś oczywiście podkreślamy, że to może być też tradycja, ale jeżeli byśmy tylko postrzegali to jako tradycję, to naprawdę za mało, nie? Bo bez tego głębszego spojrzenia na tę rzeczywistość nie odkryjemy istoty. Nie chodzi o post dla postu, ale post dla odkrycia Pana Boga, także dla uporządkowania swojego wnętrza, także od strony tej duchowej, ludzkiej, psychologicznej. Tak, post obejmuje całego człowieka. To nie chodzi tylko o ciało, ale o moje serce, o moje myślenie, o moje pragnienia. Pan Jezus powiedział, że post się przydaje. I nieraz mówił, że te rzeczy można uporządkować tylko modlitwą i postem. To są słowa Pana Jezusa, więc skoro sam Pan Jezus mówi, że post jest potrzebny, ten wymiar ascezy, to on jest potrzebny dla całego człowieka.
Wróćmy do przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. W jaki sposób my, katolicy, powinniśmy się do nich przygotowywać właśnie w tym okresie Wielkiego Postu?
Na samym początku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, słyszymy taką piękną Ewangelię Pana Jezusa, która myślę, że jest takim programem wielkopostnym. Słyszymy, że mamy dobrze przeżywać post, modlitwę i jałmużnę. I myślę, że to jest takie wskazanie na progu Wielkiego Postu, jak ten czas przeżyć. Post to jest to poszukiwanie Boga w swoim sercu, ale również więcej modlitwy. Na pewno czas Wielkiego Postu ma charakteryzować się poszukiwaniem miejsca dla Pana Boga. Wiele ludzi robi sobie postanowienia także związane z modlitwą. Może otwieranie chociażby fragmentu Pisma Świętego każdego dnia, ale również nabożeństwa, które Kościół nam daje na ten czas, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, to też taka piękna tradycja, piękny zwyczaj wpatrywania się w mękę Pana Jezusa, medytowania tej męki i patrzenia właśnie, jak Jezus przez ten krzyż, przez swoje cierpienie mnie zbawia, jak bardzo mnie kocha. To nie jest tylko patrzenie na krew Jezusa, na Jego cierpienie, to nie jest jedynie współodczuwanie z Jezusem, ale to coś więcej, to jest odkrywania tego, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo mnie kocha, skoro poszedł za mnie na krzyż. No i oczywiście nabożeństwo gorzkich żali. Warto wspomnieć, że ono powstało właśnie w Polsce w XVIII wieku, w Warszawie. Zrodziło się w Bractwie Świętego Rocha i na początku było praktykowane w kościele Świętego Krzyża, ale bardzo szybko rozlało się na całą Polskę. Wiadomo, że Polska była pobita, czuła właśnie swoje też zranienie przez zabory i dla ludzi to spojrzenie na Chrystusa cierpiącego bardzo mocno jakoś korelowało z tym doświadczeniem patriotycznym, że Polska jest pod zaborami, że kiedyś z tego krzyża podniesie się zwycięsko, że zmartwychwstanie z tego bólu. Dlatego te gorzkie żale tak szybko się przyjęły w Polsce, rozlały się na cały nasz kraj i do dzisiaj są praktykowane. Więc post, modlitwa, no i po trzecie jałmużna. Nie możemy zapomnieć w Wielkim Poście o człowieku, bo pościmy, odmawiając sobie pewnych rzeczy po to, żeby być bardziej dla drugiego. Jeżeli ja na przykład odmówię sobie, nie wiem, czy czegoś do jedzenia, czy jakiejś rzeczy materialnej, to nie tylko po to, żeby właśnie samemu przeżyć ascezę, ale warto się zastanowić, czy ja z tego, co mam, z tego, co na przykład zaoszczędzę, mogę dać komuś biednemu, potrzebującemu, mogę spędzić z nim czas, bo nieraz chodzi także o taką jałmużnę serca, obecności, dobrego słowa, nieraz z telefonu, zwykłego telefonu, który potrafi dużo zmienić. Dobry program, który daje nam Pan Jezus na ten czas.
Przypominamy, że w czasie Wielkiego Postu wierni nie tylko biorą udział w nabożeństwach wielkopostnych i rekolekcjach, ale także rezygnują z udziału w hucznych zabawach, o czym część osób chyba zapomina. Z Wielkiego Postu zwolnieni są seniorzy po 60 roku życia, dzieci do 18 roku życia, a także osoby chore, kobiety w ciąży i karmiące.
Gdy wołam do Ciebie, odpowiedz, Boże sprawiedliwy, Ty z udręki przecież mnie wywiodłeś. Zmiłuj się nade mną i usłysz modlitwę moją. Dokądże będziecie chwałę mą poniżać? Czemu kochacie marność i lubujecie kłamstwa? A Pan cudownie wywyższył ufających Jemu i Pan wysłucha, kiedy w spokoju wzywał Go będę. Spokojnie kładę się do snu, spokojnie zasypiam. Bo tylko Ty, o Panie, tylko Ty, o Panie, sprawiasz, że odpoczywam bezpiecznie. Spokojnie kładę się do snu, spokojnie zasypiam. Bo tylko Ty, o Panie, tylko Ty, o Panie, sprawiasz, że odpoczywam bezpiecznie. Wyżalcie się w sercach waszych i na posłaniach waszych. Odzyskajcie spokój, ale nie grzeszcie i złóżcie przeto należne ofiary i zaufajcie Panu. Spokojnie kładę się do snu, spokojnie zasypiam. Bezpiecznie.
zasypia. Bo tylko Ty, o Panie, tylko Ty, o Panie, sprawiasz, że odpoczywam bezpiecznie.
Dlaczego Bóg się ukrywa? To pytanie, które zadawali sobie uczestnicy wtorkowego spotkania w przystanku Pireus. Zorganizowała je grupa osób skupionych wokół akademickich spotkań biblijnych, czyli młodzi dorośli rozmawiający o wierze. A właśnie ta grupa społeczna zmaga się często z radykalnymi zmianami światopoglądu. A my wracamy do pytania, czy Bóg rzeczywiście się ukrywa? Odpowiada na nie pastor Filip Kegel, z którym rozmawiała Gosia Michalska.
Możemy sobie zadawać wiele pytań, czy się ukrywa, czy istnieje, więc tak naprawdę dla kogo są skierowane te spotkania? Bardziej dla wierzących czy niewierzących?
Myślimy o trzech grupach przede wszystkim, to znaczy po pierwsze niewierzących, ale takich, którzy może są zaintrygowani tematem istnienia Boga, może są chociaż trochę poszukujące albo po prostu lubią tego rodzaju dyskusje. Po drugie osoby, które są w jakimś zawieszeniu, nie mogą się przekonać ani w jedną, ani w drugą stronę. No i po trzecie także osoby wierzące, które mimo, że są wierzące, to myślę, że każdy może uczciwie przyznać, że miewa przynajmniej momenty, kiedy ten Bóg zdaje się ukryty, kiedy zdaje się odległy, nieobecny. Ale tak naprawdę moją tezą jest to, że my wszyscy jesteśmy właściwie w tej środkowej kategorii. To znaczy wszyscy jesteśmy w tej kategorii, w której pewne rzeczy przemawiają za istnieniem Boga, ale nie dają nam stuprocentowej pewności, a jednocześnie wszyscy musimy po prostu jako ludzie jakoś się do tego ustosunkować.
W czym, w kim albo gdzie tak naprawdę powinniśmy szukać Boga? Jak rozpocząć?
Z jednej strony taką odpowiedzią dla mnie najważniejszą jest ten moment, no dla mnie jako chrześcijanina, ten moment centralny wiary chrześcijańskiej, kiedy Jezus z Nazaretu wisi na krzyżu i woła do Boga dokładnie słowa: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Więc można by powiedzieć, że właśnie w tym centralnym momencie przed samym Jezusem Bóg w pewien sposób wydaje się ukryty, a jednocześnie jestem przekonany, że właśnie na krzyżu w taki paradoksalny sposób Bóg daje się poznać najpełniej, daje poznać swoją miłość do człowieka. Więc tak ideowo powiedziałbym, to przede wszystkim tam należy szukać. W praktyce myślę, że to się sprowadza do bardzo prostych rzeczy. Nie trzeba mieć mocnego przekonania, że ten Bóg rzeczywiście istnieje, ale wystarczy po prostu zacząć własnymi słowami wołać w przestrzeń: jeżeli istniejesz, jeżeli jesteś, to ja czekam, to jestem otwarty. W drugim kroku można sięgnąć po jedną z czterech Ewangelii, które mamy w Biblii, które też tego Boga właśnie dającego się poznać w Jezusie opisują najszerzej. To mogą być pierwsze kroki, nie trzeba dużo więcej, ale właśnie pierwsze kroki, od których może zacząć się relacja z tym Bogiem, który no właśnie do tej pory się może jakoś odczuwaliśmy to, ukrywał, ale teraz daje nam się poznać.
Czy w trakcie wiary może się on dalej ukrywać? Może on znikać na pewien czas, a potem znowu wracać?
No na pewno jest to moim doświadczeniem, że tak, i doświadczeniem wielu osób wierzących, że bywają momenty, kiedy ten Bóg zdaje się bardzo odległy. I mi tutaj w tym kontekście bliska jest taka wypowiedź C.S. Lewisa, autora między innymi opowieści z Narni, ale też wielu innych książek, takich związanych z chrześcijaństwem, które definiuje wiarę w taki sposób może niestandardowy, to znaczy, że wiara to jest sztuka trzymania się przekonań raz przyjętych rozumowo, co może nas dziwić, na przekór zmiennym nastrojom. Więc te nastroje, wewnętrzne stany, one będą się zmieniać, ale właśnie wiara jest sztuką trzymania się tego Boga, nawet kiedy nie czuję, że On jest obok, to jestem przekonany, że dalej jest.
Grupa akademickich spotkań biblijnych zaprasza także na kolejne spotkania. Wspólne rozmowy mają nie tylko pomóc odnaleźć duchowy sens, ale także pozwolić spędzić wspólnie miło czas.
Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Bo Ty skradłeś moje serce, potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu.
Kolejne pytanie w dzisiejszym programie. Czy podróż w nieznane ma sens? O tym w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii autorstwa dominikanina ojca Dawida Grześkowiaka.
Szczęść Boże, kochani! Bez wątpienia możemy spojrzeć na Wielki Post jako na pewną drogę, która wpisuje się w szerszy kontekst całej naszej drogi życia, też drogi wiary, drogi do Pana Boga. Drogi, która ma swój konkretny początek. Z jednej strony jest nim Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post, ale z drugiej strony tym początkiem może być moment zorientowania się w stanie swojego serca, swojej duszy. To pytanie, gdzie ja właściwie teraz jestem w moim życiu wiary, jak jest teraz. Spojrzeć na siebie bez idealizowania, ale też bez zbędnego potępiania. Najbardziej jak się da obiektywnie zobaczyć, gdzie ja teraz jestem, kim jestem i czy jestem gotów ruszyć z miejsca. Dzisiaj w pierwszym czytaniu mamy scenę z Abrahamem, który jeszcze nazywa się Abramem i który wyrusza w drogę, wyrusza w nieznane. Bo jak czytamy, Pan Bóg rzekł do niego: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Abraham ma wyruszyć z rodzinnego Haranu, gdzie bardzo ważny jest ród, dom, ojca, więzi rodzinne, gdzie wszystko jest znane, gdzie jest bezpiecznie, gdzie w gruncie rzeczy toczy się spokojne, dobre życie. I czym Bóg przekonuje Abrahama? Tylko swoim słowem, obietnicą. Uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem, przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Zasadniczo są to obietnice rzeczy większych niż te, które Abraham mógł osiągnąć w rodzinnym Haranie, ale jedyną gwarancją, że tak się stanie, jest słowo Boga, którego przecież Abraham jeszcze dobrze nie zna. To nie jest jeszcze ta długotrwała relacja oparta na zaufaniu, a jednak ma w sobie dość wiary i zaufania, aby wyruszyć w tę drogę, porzucić dom swego ojca i samemu stać się ojcem całego narodu. Postać Abrahama jest nam dzisiaj dana jako wzór. Chciałbym spojrzeć na tę decyzję, na to wyruszenie w nieznane, też jako na pewien obraz nawrócenia, choć zdaję sobie sprawę, że jest w tym pewien paradoks, bo patrząc dosłownie, Abraham nie zawraca z żadnej drogi, ale dopiero w nią wyrusza. Ale tak jak powiedziałem na początku, Wielki Post jest też jakimś fragmentem drogi naszego życia, który ma swoje ramy, ramy czasowe, jakiś punkt startu, właśnie środę popielcową, ale też ma swoje ramy duchowe, nieokreślone może w czasie, ale bardziej w naszym sercu. Jaką drogę serca chcę przejść w tym czasie? Co się ma zmienić we mnie? Możemy spojrzeć na nawrócenie jako na wyruszenie w drogę w takim sensie, że chcę porzucić to wszystko w życiu, co mnie od Boga oddala. I nie chodzi tylko o grzech przejawiający się w konkretnych złych czynach, ale także o ten grzech, który nazywamy zaniedbaniem, niepodjęciem okazji do dobra. Być może odwaga Abrahama to porzucenie wszystkiego, co bezpieczne i do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo to może stać się dla nas inspiracją do zostawienia tych wszystkich wygodnych rzeczy w naszym życiu, przez które stoimy w miejscu. Nie rozwijamy się duchowo, nie wyruszamy w żadną drogę i nie zbliżamy się do Boga. Podróż w nieznane może nam się kojarzyć z ryzykowną inwestycją. To ryzyko trudno nawet ocenić, można powiedzieć za mało danych. Ale można też na tę podróż spojrzeć jak na przygodę, nie skupiać się na lęku przed nieznanym, ale raczej poczuć dreszcz emocji związany z obietnicą Boga. W dzisiejszym słowie możemy zajść jeszcze dalej niż Abraham, bo Ewangelia prowadzi nas na górę przemienienia. W jednej z liturgicznych modlitw wielkopostnych prosiliśmy Pana Boga o to, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa. Góra przemienienia to doświadczenie mistyczne, a więc objęte tajemnicą. Nie sekretem, który trzeba pilnie strzec i nikomu nie wyjawiać, ale tajemnicą w tym znaczeniu, że jest nie do ogarnięcia, przekracza nasze pojmowanie. Abraham otrzymał obietnicę imienia. Myślę, że podążając za Bogiem, za Jego słowem w tym Wielkim Poście, wspomagając się też wyrzeczeniami, modlitwą, postem, jałmużną, możemy w pierwszej kolejności głębiej poznać tajemnicę samych siebie, odkryć odpowiedź na to pytanie właśnie, gdzie naprawdę teraz jestem, kim jestem, na jakim etapie drogi się znajduję, jaka jest diagnoza mojego serca, a także zobaczyć potem, po czasie, jak się zmieniłem przez te kilka tygodni Wielkiego Postu, dokąd doszedłem. Idąc też dalej, podążając za Bogiem i Jego Słowem, mogę też doświadczyć tego, że rzeczywiście postępuję krok za krokiem w rozumieniu tajemnicy Chrystusa, tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem, aby mnie zbawić, aby przyprowadzić mnie do Ojca i pojednać z Nim, ale wcześniej, aby mi pokazać prawdę o mnie samym, o tajemnicy mojego serca, jak ono jest skorumpowane grzechem i jak piękne może się stać dzięki Niemu, dzięki Jego zbawieniu. Myślę, że to jest dobre pytanie, czy kiedykolwiek pomyślałam o wyrzeczeniach wielkopostnych jako o narzędziu, które ma wyostrzyć mój umysł i serce, aby były bardziej wrażliwe na tajemnice Boga, bardziej podatne na Jego światło, abym miał w sobie więcej mocy do przyjęcia Jego miłości, abym też zobaczył w tym wszystkim siebie, jak Bóg mnie w tym wszystkim kocha. I może warto dziś prosić pod wpływem tego słowa o łaskę odwagi wyruszenia w nieznane, o łaskę porzucenia tego, co może dobre i wygodne, ale hamuje mój rozwój, zatrzymuje mnie w miejscu, nie zbliża mnie do Pana Boga. I także o łaskę zobaczenia, jakie to są konkretne rzeczywistości, jakie może postawy, jakie czyny, może jakie powtarzające się błędy, by je rozpoznać, oddać miłosierdziu Boga i prosić o dar nowego serca, dobrego, wielkopostnego skupienia i owocnego czasu. Szczęść Boże.
A kolejny tydzień to także kolejna podróż w nieznane. Choć w tym nieznanym znamy oczywiście termin naszego kolejnego spotkania. Usłyszymy się ponownie w kolejny niedzielny wieczór o tej samej porze. A dziś za uwagę dziękuję Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.
Tego świata, a trzeba tak słuchać, by usłyszeć pieśń Boga. W jesiennych liściach, w źródlanej wodzie, poczuć jak duszę harmonia dźwięków oplata. A niebo nie przychodzi znikąd, głębi duszy dotyka. Coś z niego przekazujemy, a dla drugiego możemy być częścią nieba. Przez pustkę rodzącą grzech zło do duszy wnika. Zniewala i w kleszczach niemocy zamyka. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna świata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Jakim koniecznościom świata służy, lecz ważne jest to, jaką wolność wyraża. można powiedzieć, gdyby wchodząc do kościoła ktoś się nie wyzwalał. Nie powinien tam wchodzić, bo i tak nic nie zauważa. Losem człowieka jest dać się pokonać nadziei. Bo ginie ten, co przestaje jej ulegać. Nawet jeśli człowiek umarł, jak chcą niektórzy, to znaczy, że istniał, a istniał, to znaczy, że może się narodzić. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła, a i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza.
Jeszcze raz popatrzę i pójdę. nie wiem gdzie na zawsze.
Wszystko jeszcze raz popatrzę.